W mojej rodzinie byli wszyscy, tak? Rodzice, mam czterech braci, ale pogoń była za pieniędzmi. Nie było w domu jakiejś miłości i szybko ożeniłem się. Kiedy nam się urodziło dziecko, półtora roku później rozstaliśmy się. Każdy poszedł w swoją stronę. Ja trafiłem do Gdyni na dworzec.
Gdańsk Porównia, Ruszcz Gdański. Pszczółki wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi.
Tam zaczęła się moja historia, która była niechlubna. Zacząłem żyć jak przestępca. Życie na ulicy to jest coś takiego, że nie masz nic. Jesteś sam sobie skazany na znajomych, którzy też są bezdomnymi, ale tam nie można nikomu zaufać. Tam wszyscy walczą o przetrwanie. I wtedy człowiek popada w różne problemy i z prawem, ze wszystkim. Zaczyna kraść, zaczyna walczyć, a jak nie walczysz, to giniesz. Bo ludzie podczas bezdomności, podczas depresji moich kilku przyjaciół odebrało sobie życie, bo nie mieli celu. Ja nie wiem, co by było, gdybym nie spotkał tych ludzi. Tej dziewczyny, która mówiła, Bóg cię kocha. To jest tak ciężko objąć. Bezdomność to jest tak, jakbyśmy dzisiaj uwiązali psa do budy i mu nic nie dawali. Nie dbali o niego. Nie masz osoby, która by ci coś podała, kiedy było ciężko, byłeś czy chory, czy naćpany, żeby cię zabrać z jakiegoś miejsca w lepsze. Jakbym powiedział, gdzie, w których miejscach spałem, to tak naprawdę nie do uwierzenia. Na Jana Skol, na takich opuszczonych działkach, smród, brud i ubóstwo, gdzieś tam, żeby tylko na głowę nie padało, jakimś tam ze śmietnika wyciągaliśmy jakieś kołdry, jakieś różne inne rzeczy, żeby się przykryć, żeby jakąś tą noc przespać, bo z dworców wyganiali. Potem znaleźliśmy różne rzeczy, czyli tak zwane kanały, tak, gdzie można było. Naprawdę mam inne życie, ale tamto życie, które było, to często ludzie nie wierzą w to, że tak można było żyć, że ten. A ja widzę tutaj po naszych pensjonariuszach, że te życie, te, oni takie prowadzą. Oni idą tam, gdzie ja stamtąd wyszłem. Bezdomność to jest taka po prostu wegetacja do momentu, kiedy znikniesz z tego świata, tak? Przychodziła taka dziewczyna na dworzec z drugą panią i ona do mnie mówiła, gdzie mnie bardzo mocno denerwowało to, że Bóg cię kocha. Dla mnie jako bezdomnego to było fajne, bo mogłem coś zjeść, mogłem się napić coś ciepłego i oni przychodzili systematycznie. Olek Bałczyński i Bogdan Palmowski na Zamenhofa w Gdyni był barak i oni robili tam zupę. Przewozili dla bezdomnych i rozdawali. Ja tam chodziłem, no wiadomo, jako osoba bezdomna, żeby zjeść ciepły posiłek i różne rzeczy. Kościół Zielonoświątkowy to organizował. I ta dziewczyna przychodziła cały czas. Kiedy tylko mogła, mnie to już po prostu doprowadzało do takiej pasji, w której po prostu już nie mogłem patrzeć, ale nie mogłem odrywać wzroku od niej. Ona miała coś w sobie takiego, że mówiła, że Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. No mówię, kurde, no dobra, okej. Ale gdzie on jest, jak ja tutaj taki jestem poraniony. I któregoś razu, żebym przyszedł do nich, do kościoła, zobaczył, jak to jest. Kiedy mówię, ale jak ja pójdę, taki śmierdzący, bo bezdomność i minus, łazienka, to wpadłem na pomysł, że kupię sobie piżamę. Ale że to było listopad, bardzo zimno, to ta piżama była mi po to potrzebna, żeby się przebrać i wejść do miejskiego szpitala i się wykąpać. Żeby być wśród ludzi na tyle, żeby być czystym. Wiadomo, wyglądałem i tak inaczej na pewno od tych ludzi, bo kupiłem to, na co było mnie stać, tak? I poszedłem do tego zboru, do tego kościoła, no ale długo tam nie wytrzymałem, po prostu wyszedłem. Ale historia jest taka, że ci ludzie coraz bardziej do mnie docierali.
Bezdomność jest w głowie. Są osoby, które nie mają gdzie mieszkać, ale one nie czują się bezdomne. One potrafią powiedzieć o sobie, na razie nie mam gdzie mieszkać. Jeżeli zgodzę się z tą myślą, że jestem osobą bezdomną, to przypisuję siebie w pewne środowisko. Zaczynam tak myśleć, zaczynam tak robić, bo jest też ważne, z jakiego powodu jestem bezdomny. Powodów jest wiele. A to konflikt w rodzinie, a to alkoholizm, a to narkomania, a to jakaś, że tak powiem, sytuacja taka typu no, trudności finansowe, nagle nie miałem czym zapłacić za wynajmowane mieszkanko, no i wylądowałem na ulicy, eksmisja, tak? Czasami jest to rozwód, no i nagle jedna ze stron nie ma już dokąd pójść.
Tak było ze mną, że ja remontowałem ten kościół i trochę byłem, trochę nie byłem, wiadomo, nauk jest bardzo silny i tak naprawdę samemu to daleko się nie zajdzie. Ale gdy zacząłem pracować u państwa Palmowskich, przy ich domu, przy ich garażu, codziennie słyszałem Słowo Boże, które pani Kasia chodziła, czytała. Zapraszali potem mnie na wspólne śniadania. Byłem bardzo taki poruszony, że mogę jeść razem z nimi. Mieszkałem u nich na strychu. To był 2002 rok. Ten remont trwał i kiedy ja powiedziałem coś takiego, że a słuchajcie, to może jakby była możliwość załatwienia mi tego ośrodka, żeby pójść na leczenie, mówię, chętnie, mówię, pójdę. I stała się rzecz taka, że kiedy wrócili i powiedzieli mi, że jest miejsce, fajnie, ale potem było coś takiego, że miejsca nie ma, bo w ośrodku w Broczynie, czyli to jest koło miastka, tam na NFZ tylko mogło być 20 parę osób. Ja już nie mogłem. Ale stała się za chwilę jakaś inna rzecz. Kasia przyszła i mówi, słuchaj, są ludzie, którzy chcą dać 12 tysięcy, żebyś ty pojechał na leczenie. Tam było roczne leczenie i 1000 zł w tamtym czasie, w 2002 roku, dla mnie to był sufit finansowy, taka wielka kwota. Ja mówię, nie, za mnie nikt nie będzie płacił, ja tam nie chcę jechać i ja sobie poradzę w życiu. I kiedy byłem na dachu, pękła łata, ja spadłem, pogruchotałem się po prześwietleniu mojego barku. Okazało się, że mam go złamanego. Jeżeli jest jakaś możliwość, to ja może pojadę do tego ośrodka, bo pracować i tak nie mogę. No i tam byłem przez 11 miesięcy. Skończyłem tą terapię. Jestem wdzięczny tym ludziom, którzy zapłacili za tą terapię. Ja po paru latach się dowiedziałem, kto to był. Taka moja odwdzięka była to, że poszedłem, bo to też ludzie ze zboru zielonoświątkowego, kupiłem kwiaty i takie podziękowanie, bukiet, który naprawdę to jest, no niełatwo się też mi o tym mówi, bo mając rodzinę, która nie wspierała mnie w ogóle i od momentu właśnie kiedy ja się rozstałem od 2002 roku, nie miałem z rodzicami do momentu 3 lata temu, czyli jakieś 20 parę lat nie odzywałem się do rodziców. Ale kiedy skończyłem ośrodek, to było coś takiego, że nowy etap, nowy hostel, nowe życie, żeby się uczyć żyć. Nie tylko zamknę, żeby... Serce budynku to zawsze moim zdaniem jest kuchnia. Uwaga! Dzień dobry. To jest takie serce właśnie kuchni, gdzie tutaj pensjonariusze przygotowują posiłki. Posiłki są trzy, tak jak widać dzisiaj przygotowują obiad, kolacja i śniadanie. Mamy też ścisłe godziny po to, żeby też oni mogli zdążyć to przygotować. Mamy tutaj magazynki, tak jak widzimy tutaj mamy kuchnię i z tyłu mamy stołóweczkę, którą pokażę też.
Kotleciki dzisiaj. Tak? Nie, z piersi kurczaka.
W 2006 roku mówię, o wow, schronisko. Bogdan mówi, no jakoś tutaj się zatrzymasz czy coś i może coś wymyślimy. Ale kiedy przyjechał Karol Głuszek, który jest dzisiaj tutaj w Wielu kierownikiem schroniska, powiedział dwa słowa do mnie. Mogę cię zabrać do Chojnic. Taki skruszony, zero perspektyw, zero niczego. Mówię, dobra, jadę. I zamieszkałem w Chojnicach. To był sierpień, a we wrześniu 2006 roku byłem w pracy w Gdyni w schronisku dla osób bezdomnych jako opiekun sanitariusz. Nie jest to łatwe, gdy zna się ludzi z tego środowiska i wiadomo, przychodzili pod wpływem, pod różnym tym, żeby ich wpuścić. No moja asertywność, gdybym nie był w tym ośrodku, nie miałbym asertywności. Tam się nauczyłem dużo rzeczy takich różnych, których mogłem osiągnąć właśnie będąc w tym ośrodku, tak? I to, że ja dzisiaj tutaj w tym miejscu pracuję, to wiem, że to jest marzenie, które ja powiedziałem kiedyś, że jak przestanę ćpać, to chciałbym pracować z ludźmi bezdomnymi. I ja dzisiaj pracuję. Nie jest to łatwa praca. Ludzie nie znają tej pracy, a często oceniają.
Był po terapii leczenia uzależnień i mieszkał w schronisku w Gdyni. Zobaczyłem go na takim schodku w schronisku i po prostu, no szkoda mi się go zrobiło. Młody człowiek i wśród tej masy bezdomnych i zadałem mu pytanie. Jeżeli, ja już nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem, ale jak chcesz coś zmienić w życiu, to zapraszam.
Codziennie coś osiągam. Codziennie jest to może małe kroki dla niektórych. 3 lata temu mój najmłodszy brat powiedział, żebym się pojednał z rodzicami, żebym pojechał i spróbował przebaczyć. Już mi tak suszył głowę, mówię, dobra, ja wsiadam, jadę do mojej mamy i okazuje się, że to 23 sierpień. Ja mówię, ja, moja mama ma urodziny. Co ja mam zrobić? Kupiłem bukiet, pojechałem, napisałem na kartce numer telefonu, dałem jej te kwiaty, kiedy się zobaczyliśmy. Oni się popłakali. To była historia taka, że po prostu wiele bym mógł mówić, ale nie chciałbym tego przedłużać. I mówię, dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Tu jest numer telefonu, jak się zgodzicie, to po tych 20 paru latach zadzwońcie do mnie, ja przyjadę. Po jakichś 2 tygodniach mama zadzwoniła i dzisiaj mamy takie relacje, jakie mamy. Mamy to, że ja jeżdżę do nich, mój tata jest z mamą bardzo chorzy. Po jakimś tam jeżdżeniu, po kilku miesiącach, nawet chyba po roku, czy nawet, bo mówię, to jest relacja między taka 3-letnia. Usłyszałem pierwszy raz od taty, że kocham cię, od mamy. Wiecie, jako dziecko tego nie słyszałem. Ja jestem nadal ich dzieckiem, ale dzisiaj mam prawie 48 lat i wiecie, w wieku takim słyszeć, że kocham cię, to rozwala wszystko, tak? Żeby dzisiaj pójść w drugą stronę, czyli w tą złą, to jest tylko krok. To wystarczy jedna zła decyzja w swoim życiu. Trzeba znaleźć cel. Jeżeli nie ma się celu, to się cofamy. Moim celem było to, że ja mogłem być wśród moich tych przyjaciół, tak jak mówię, pastor i ci inne osoby, które mnie otaczają, mogłem iść do przodu. Że kiedy jest mi źle, to ja mogę iść i powiedzieć, jest mi źle. Ale kiedy jest naprawdę mi źle, wsiadam na motocykl i jadę. Kiedy jest mi źle, wsiadam w samochód, jadę do lasu i tam mam wszystkie pretensje. Tam mogę drzeć się do oporu. Tak jak tutaj mówię, to jest mój samochód, tak jak, który osiągnąłem tymi rękoma. Ja nigdy nie wiedziałem, że ja będę miał samochód. A teraz właśnie pokażę ten motocykl, który wszystkich zaskakuje. Ja sobie później przyjdę, przykryję. To jest właśnie motocykl Honda, czyli trajka. I także robi wrażenie. Dlatego mówię, to wszystko jest to, że marzenia się spełniają.
Każdy człowiek na Ziemi ma problemy. Różne, ale ma. Większość ludzi próbuje uciec od problemów. A właśnie one są po to, żeby nas wzmocnić. One są dla nas wyzwaniami, z którymi musimy sobie poradzić. One nas kształtują. Ja powiem w ten sposób. Porażka, która jak zwykle jest sierotą, bo nikt nie lubi jej, tak? Może być takim podestem, takim miejscem odbicia się. Jeżeli jestem na dnie, mam już dno, od którego mogę się odbić. To jest oprócz tego, co mam w głowie, też postawa serca. Bo ja potrzebuję sobie powiedzieć prawdę. I musimy stanąć w tej rzeczywistości powiedzenia sobie, to ja jestem winny, to moja wina. I kiedy to już jest pierwszy krok do tego, żeby powiedzieć sobie prawdę i dać sobie szansę. Ci, którzy chcą naprawdę wyjść, marzą o domu. Ale dom to nie są cztery ściany. Dom to nie jest dach, komin. Dom to jest coś więcej. I jeżeli oni wiedzą, o czym marzą, to marzą o cieple rodzinnym, o tym, żeby być z bliskimi. I jestem świadomy tego, że każdy człowiek ma marzenia. Kwestia jest, czy uporał się z tym, co mu kradnie te marzenia.
Ja o czym marzę? O rodzinie. To jest chyba takie kolejne moje marzenie, bo wiele marzeń się moich spełniło. A wiem, że dokąd żyjemy, to możemy mieć marzenia. I takim naprawdę marzeniem jest dla mnie mieć rodzinę. Czyli drugą osobę, na której mógłbym się wspierać, ona na mnie. A taką refleksją dla ludzi, którzy to będą słuchać, to jest to, miej marzenia i próbuj je zrealizować.